Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witamy się z widzami telewizji Trwam oraz ze słuchaczami Radia Maryja. A w naszym studio są Jego Ekscelencja ksiądz biskup Stanisław Stefanek, pasterz Kościoła Łomżyńskiego. Ekscelencjo, bardzo się cieszymy z obecności księdza biskupa na początku, można powiedzieć, roku szkolnego.
Zwykle ten wrześniowy termin rezerwuje ze względu na pielgrzymkę rodzin, ale początek roku szkolnego też jest mi bliski, stąd najczęściej tu do Torunia się wybieram.
O tych sprawach właśnie o początku roku, ale przede wszystkim też i o pielgrzymce rodzin na Jasną Górę będziemy mówić w trakcie dzisiejszego spotkania. A wraz z księdzem biskupem do naszego studia przybyli dzisiaj państwo Markowie, pani Elżbieta Marek, mama i doradca rodzinny w parafii Najświętszego Zbawiciela w Warszawie oraz pan Piotr Marek, doktor inżynier, pracownik dydaktyczny, nauczyciel akademicki. I są też dzieci państwa Marków, czyli pani Zofia, studentka architektury.
Szczęść Boże.
I jest z nami gimnazjalista Antoni Marek.
Szczęść Boże.
Przybyli do nas też Stanisław Marek, uczeń klasy maturalnej. Witamy. I jest też Józef Marek, uczeń liceum. To, można powiedzieć, nie jedyni goście, ponieważ ksiądz biskup również zaproponował nam dzisiaj temat, o którym chcemy mówić, to służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie. To jest nie tylko temat naszego spotkania, ale również i, można powiedzieć, tytuł dokumentu Konferencji Episkopatu Polski, który wydała Komisja Episkopatu Polski, Rada do Spraw Rodziny. Z tym dokumentem chcemy się między innymi dzisiaj również, księże biskupie, zaznajomić.
Dokładnie mówiąc, Rada do Spraw Rodziny otrzymała takie zlecenie z konferencji plenarnej biskupów, ażeby przygotować projekt. Natomiast sam dokument był dwukrotnie dyskutowany przez posiedzenie plenarne i zatwierdzony ostatecznie na spotkaniu łomżyńskim w czerwcu, 19 czerwca tego roku. Jest to mniej więcej całoroczna praca w tym fragmencie całego episkopatu i to w sposób dosyć realny, dlatego że ten tekst, który w tej chwili mamy, odsłaniam pewną kuchnię pracy. Ten tekst dwa razy był drukowany w formie broszury. Każdy z księży biskupów otrzymał ten tekst i to na kilka tygodni wcześniej, zanim temat wchodził na posiedzenie plenarne. Każdy z księży biskupów albo przysyłał osobno swoje uwagi, a niektórzy po prostu na tekście robili notatki i odsyłali do zespołu redakcyjnego swoje uwagi. Także to jest dzieło wszystkich księży biskupów.
Czyli okazuje się, że bycie księdzem biskupem to nie jest takie proste. Również księża biskupi po konferencji mają pracę domową.
Takich zadań mamy sporo, bo to jest jeden z wielu tekstów, który powstaje w łonie pracy konferencji plenarnej.
My chcemy też dla tych z Państwa, którzy z naszych widzów, słuchaczy, którzy nie posiadają formy drukowanej tegoż dokumentu, a posiadają dostęp do internetu w trakcie trwania naszego programu, nic nie będzie nam przeszkadzało, abyście zasiedli do komputerów i weszli na stronę www.służyćprawdzie.pl, pisane bez polskich liter oczywiście, bądź też w wyszukiwarce znaleźć ten dokument Służyć Prawdzie o małżeństwie i rodzinie i będziemy mogli sobie na ten temat rozmawiać. A osoby, które dodzwonią się do naszego dzisiejszego spotkania, oczywiście z dedykacją księdza biskupa, taki dokument w formie książki, broszury otrzymają już wysłane przez redakcję telewizji Trwam tutaj od nas z Torunia.
Jeśli uda nam się, ojcze Waldemarze, technicznie, to ja poproszę o podpisy całego zespołu na tej książce. Pojmiłaby się imiona naszych uczestników, to byłby miły dla naszych telewizów upominek, gdybyśmy wszyscy, no niestety bez naszych zdjęć.
Ale zostaje wizja póki co, tu i teraz. Księże biskupie, służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie. Dlaczego?
Jeżeli mogę, to jeszcze taka jedna ciekawostka.
W internecie.
Przy internecie, ponieważ zachęcaliśmy Państwa do wejścia na nasze strony, to chcę powiedzieć, że dzisiaj przed wyjazdem na audycję do Torunia, wyciągnąłem z odpowiedniej informacji takie dane. Do tej pory, to jest mniej więcej 2 tygodnie czasu, weszło na naszą stronę 2667 osób, w tym z Polski 2316, ale w całości 33 państwa. I tak po kolei najwięcej to są Stany Zjednoczone, Anglia, Niemcy, Słowacja, Kanada, Szwecja, Islandia, Francja, Austria, Włochy. W tym rejonie, to znaczy to jest rejon, gdzie Polacy po prostu pracują.
Tak.
I stąd też zainteresowania. Chcę powiedzieć też, że zrobiliśmy taką szczegółową analizę, które rozdziały najbardziej interesują naszych internautów, więc oczywiście poza wstępnymi tematami bardziej interesują naszych internautów tematy dyskusyjne, więc tam, gdzie jest wymiar społeczny małżeństwa i rodziny ukazany, rzadziej zaglądają do tych rozdziałów, gdzie mamy wprost wykład teologiczny, katechizmowy, czyli właśnie to, co jest głównym tematem naszego dokumentu, służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie, a kładę nacisk na słowo służyć. Dlaczego? Bo można by napisać poznać prawdę. Oczywiście i to byłaby też bardzo pożyteczna w programie praca, poznać prawdę. Najczęściej my zresztą w ten sposób podchodzimy do szkoły. Mamy tu na około aż 4 osoby, które w rozmaitych wymiarach plecaki pakują codziennie. Natomiast w szkole nie mamy tego rozeznania, że poznanie zaciąga zobowiązanie. Jeżeli ja znam jakąś rzeczywistość, to ja zaciągam zobowiązanie, ażeby tę rzeczywistość, tę prawdę po prostu przekazać drugiemu człowiekowi, a gdy idzie o małżeństwo i rodzinę, to nie tylko przekazać, ale stworzyć warunki, w których ta prawda znajdzie pełną realizację. I stąd też służyć prawdzie, to znaczy rozeznać ją, ale i wcielić w życie. Jest to zresztą temat już stary, z czasów biblijnych, bo troszkę w innej formie święty Paweł się upominał i o wierność prawdzie wiary, ale ostatnio naszych czasów Jan Paweł II i Benedykt XVI chętnie wraca do tego sformułowania. Będę zresztą miał okazję może jeszcze powiedzieć, dlaczego tak bardzo kładziemy nacisk nie tylko na słowo służyć, ale też na słowo prawda.
Ale bardzo charakterystyczne są już pierwsze linijki, pierwsze zdania tegoż dokumentu. Księża biskupi, bardzo dynamicznie rozpoczęliście ten dokument, pisząc, że Jezus Chrystus wie, co kryje się w człowieku, jest On jeden, zatem nieprawda, że w dyskusji o człowieku relatywizm, bezsilność i pesymizm wsączone są przez mistrzów podejrzliwości. To jedyne prawdziwe, to jedyne możliwe odpowiedzi. Nieprawda, że wiara jest prywatną sprawą człowieka.
Bo to jest też często lansowany pogląd, że sprawy wiary powinny być traktowane jako absolutnie prywatna. Do tego stopnia prywatna sprawa, że między małżonkami namawia się małżonków. Zostaw sprawę na przykład modlitwy, twój kontakt z Panem Bogiem, nawet wrażliwość moralną. To jest twoje przeżycie. A my między sobą zajmijmy się takimi sprawami, które nas będą interesować. A już absolutnie w rodzinie, między dziećmi, a tym bardziej między sąsiadami. Jest taka tendencja, żeby bardzo głęboko schować wszystko to, co jest przeżyciem najbardziej pełnym i bliskim. Człowiek się wypowiada tym, czym żyje, czym jest wypełniony jego wrażliwość, jego duch i jego też ekspresja na zewnątrz.
Tym bardziej, że sam Pan Bóg, jak również nasza wiara, jest największym spoiwem relacji między małżonkami i w rodzinie. Nie wiem, czy małżonkowie, księże biskupie, to potwierdzą.
Znaczy, tutaj ja bym chciała powiedzieć, że powielekroć na pewno i nie raz wielu małżonków odkrywało to, że po prostu małżeństwo jest niesamowitym, wspaniałym powołaniem. Jest przygodą i niezwykłą przygodą do świętości. Ona nie zawsze jest łatwa, ale to jest chyba najważniejsze, to podkreślenie, że to jest droga, niektórzy mówią doskonałości, ale po prostu droga świętości. Ja bym powiedziała droga do osiągania pełni miłości, którą, tak jak tutaj w jednym z rozdziałów jest powiedziane, wypełni się ostatecznie w niebie. Ale jest to ta droga, ja bym powiedziała, że to jest najważniejsza rzecz i bardzo się ucieszyłam, kiedy przeczytałam ten dokument. Chociaż stykałam się z tymi treściami wcześniej, chociażby poprzez studia, które kończyłam związane z rodziną, chociażby poprzez własne poszukiwania, nasze wspólne poszukiwania. Czytaliśmy różne teksty, czytaliśmy wiele wypowiedzi Jana Pawła II. Mężczyzną niewiastą stworzył ich, prawda? Wiele tego było, ale teraz z perspektywy 21 lat naszego małżeństwa, kiedy wspólnie przeczytaliśmy ten tekst, po prostu było to coś, jakiś taki oddech, takiej... Ojej, nareszcie coś takiego powstało, co jest jakby dotknięciem wszystkich tych tematów, ale dotknięciem w takiej perspektywie właśnie, że to jest, że małżeństwo nie jest jakimś tam związkiem kobiety i mężczyzny po ślubie kościelnym, tylko jest to powołanie. Jest to niesamowity dar i jakieś zadanie niezwykłe i że ono nie jest gorszym powołaniem jakimś, w sensie jakby to w ten sposób hierarchizować, niż powołanie zakonne, powołanie do kapłaństwa. Każde z nich jest inne i chociaż powołanie do małżeństwa jest powszechnym, w sensie, że wszyscy, większość ludzi idą tą drogą, chociaż wydaje mi się, że nie do końca chyba, to właśnie taka perspektywa dopiero pokazuje sens tego wszystkiego, bo wtedy, kiedy ksiądz biskup wspomniał, że internauci chodzą na strony na przykład jakieś kontrowersyjne, prawda, jakieś dyskusje, jakieś zagrożenie, jakaś prawda, agresywne traktowanie rodziny, to wszystko jest i myślę, że to też kiedyś było, teraz może w większym stopniu, ale na to trzeba spojrzeć na wszystko, to znaczy na sferę i ciała. Przecież tak pięknie Jan Paweł II mówi, że człowiek jest ciałem uduchowionym, czy duszą ucieleśnioną, prawda? Ale w tym sensie, że na wszystko, na cokolwiek patrzymy, cała psychologia, cała nauka o człowieku, fizjologia człowieka, jego płciowość, to wszystko jest umieszczone dopiero w tej perspektywie. Jeżeli jest w perspektywie drogi do świętości, do miłości, do takiego obdarowania się, całkowitego daru z siebie, to wtedy dopiero to wszystko ma swoje miejsce i wtedy dopiero można o tym, w tej perspektywie o tym mówić. Jeżeli one są wyrwane, to jest jakaś niepełna wizja. To jest jakieś ciągłe utarczki, jakieś ciągłe dyskusje. Tak naprawdę wydaje mi się, że wiele małżeństw, tych sakramentalnych małżeństw, nie ma pojęcia, co to znaczy w ogóle, w co oni weszli. Co to jest sakrament małżeństwa? Co to jest za dar, co to jest za droga? Że ona nie jest to nie jest droga, na którą należałoby patrzeć od strony tylko zasad moralnych, tak jak to zresztą jest też w dokumencie powiedziane, także z tego się bardzo ucieszyłam. To są te wszystkie myśli dotknięte w taki sposób właśnie prosty, dostępny. Dzieci czytały dokument, obawiałam się tego, że to będzie dla nich może za trudne, może niezrozumiałe, może jakieś obce. Okazuje się, że jest również, może nie w takim stopniu jak dla dorosłych, dla małżonków, które mają pewne doświadczenie, jest również zrozumiałe dla młodych. Być może, że może z naszymi dziećmi więcej rozmawialiśmy, może one się stykają poprzez nasze dyskusje z tematami, więc może dlatego są bardziej może dostępne, ale wydaje mi się, że gdyby małżonkowie, gdyby ludzie, którzy wybierają się w tą drogę, narzeczeni, zapoznali się z pewnymi treściami i zobaczyli to w perspektywie, myślę, że chyba zupełnie inaczej patrzyliby na swoje małżeństwo, na tą drogę w małżeństwie.
Uchwycić perspektywę życia, która pozwala nam iść dobrą drogą.
Tak. I w tym kontekście dopiero widzieć to, co mówimy o naturalnych metodach planowania rodziny, to, co mówimy o różnicach między kobietą i mężczyzną. To wszystko jest potrzebne, to wszystko jest jakby umieszczone w kontekście właśnie tej drogi małżeńskiej. Powiedziałabym jeszcze ważniejszą rzecz, że właściwie tutaj małżonkowie powinni tworzyć tą duchowość małżeństwa i rodziny, tworzyć, jakby świadczyć o niej również. To jest szerszy temat, nie wiem, czy jest to...
W ten sposób będzie się służyło prawdzie o małżeństwie i rodzinie, księże biskupie, tworząc duchowość?
Przede wszystkim będzie się tworzyć fakt, który ostatecznie wypełnia życie małżeńskie w jego całkowitym wymiarze, dlatego że my podchodzimy często do małżeństwa funkcjonalnie, użytkowo, no to jest najpierw relacja uczuciowa między dwojgiem ludzi, potem jest to środowisko, gdzie rodzi się dziecko i można by takim wąskim, bardzo, bardzo ubogim spojrzeniem patrzeć na małżeństwo jako na instytucję użyteczną czy użytkową. Już nie powiem, że współczesnym językiem to byśmy powiedzieli, że to jest środowisko, które oferuje produkt w postaci żywego obywatela. Takim językiem by dzisiaj powiedział ktoś, kto całkiem do tego słowa produkt się tak przykleił, że dzisiaj słyszałem, że i szkoła oferuje produkt i również pracownie artystyczne i wszystko produkuje. Więc można by tak zubożyć, a to jest wspólnota, która jest niepowtarzalnym. To nie jest tylko 1 plus 1 albo 1 plus 4, czyli numerycznie zestawiona ilość mieszkańców. To jest więź i absolutnie niepowtarzalna. Nigdy już takiej więzi nie będzie, jak komunia między mężem, żoną, tą konkretną osobą i ich dziećmi. Jest niepowtarzalna rzeczywistość, którą wypełnia Bóg swoją obecnością. I to jest ten pełny duchowy program, o który troszczymy się wtedy, kiedy rozmawiamy z małżeństwami.
Mówimy o duchowym programie na życie małżeńskie. Ten dokument, o którym mówimy, Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie, jest takim duchowym programem realizacji powołania małżeńskiego. Panie Piotrze.
To znaczy jest duchowym takim wsparciem, znaczy takim materiałem, który może dostarczyć pewnych treści do przemyśleń. Pamiętam, gdy 21 lat temu zawieraliśmy sakrament małżeństwa, to był taki czas, kiedy jeszcze wydaje się, że wrażliwość taka ogólnie naszych rówieśników była inna. Pewne rzeczy ludzi dziwiły. Pamiętam pierwsze takie próby jakiejś takiej ideologii liberalnej, która rozmiękczała umysły młodych ludzi, napotykały na jakiś opór. Pewne rzeczy wydawały się dziwne, jakieś nie nasze. Przez te 21 lat widać, że do pewnych rzeczy się ludzie przyzwyczaili. Pewne prawdy zostały zapomniane. Ten dokument, który, prawdę mówiąc, przypomina naukę Kościoła, która w swoich dokumentach jest niezmienna i no, te kilkadziesiąt lat temu te materiały można było znaleźć. Ten dokument to jakby syntetyzuje, scala, przypomina, dodaje odwagi do tego, żeby jakby wiedząc o tym, że istnieje prawda o małżeństwie i rodzinie i że Kościół jest tym od lat, od wieków tym obrońcą tych wartości, żeby też no, prowokuje do, nie tylko do przemyśleń, ale do tego, żeby się temu przeciwstawić. Dlatego, że przy obecnych jakby, no, metodach takich medialnych, jeśli małżeństwa nie uświadomią sobie, młodzi ludzie, którzy chcą w małżeństwo wejść, nie zapoznają się z tym, co jest istotą tego sakramentu, to po prostu nie mają szans na szczęśliwe założenie szczęśliwej rodziny, na rozwój i taki rodzinny rozwój duchowy. Ta książka w sposób taki bardzo odważny, mocnymi słowami sprzeciwia się molestowaniu takiemu psychicznemu, któremu jesteśmy poddawani. Sam biorąc do ręki tę książkę, obawiałem się, że jej język będzie trudny. Nic z tego. Język jest naprawdę bardzo przystępny, bardzo czytelny, trafia głęboko w serca, daje podstawę i odnosi te treści wskazywane do źródeł. W związku z tym pokazuje, gdzie jest podstawa. Naprawdę jest to cenna pozycja i myślę, że każde małżeństwo, każda rodzina, a także ci, którzy szykują się do sakramentu małżeństwa, a w szczególności młodzi ludzie wchodzący w życie, powinni ten dokument wziąć do ręki i przeczytać. Jest to naprawdę rzecz wartościowa i nie jest naprawdę trudne.
Bardzo dziękuję. To był pan Piotr Marek, nauczyciel akademicki. Księże biskupie, czy rzeczywiście ten dokument definiuje rodzinę i małżeństwo?
Unikaliśmy w redakcji tekstu takich akademickich rozdziałów, bo one są po pierwsze opracowane, po drugie są dostępne, a po trzecie właśnie tym zajmują się instytuty i wydziały teologii lub nauk o rodzinie. Na szczęście w Polsce, nie tylko oczywiście w Polsce, ale w Polsce przede wszystkim mamy bardzo zagęszczoną sieć akademickich środowisk. Stąd dokument dyskretnie wyszedł. Oczywiście wyszedł ze środowiska akademickiego. Zespół, który redagował do dyspozycji księży, biskupów, to są wszystko pracownicy naukowi Instytutu Studiów nad Rodziną. I sami księża biskupi bardzo często mają tendencję uciekać właśnie w język akademicki, do tego stopnia, że właśnie taką próbę zrobiłem, dałem tekst do czytania komuś z pracowników kościelnych, czy pan ten język rozumiał. Mówi, jak biskupi napisali, to na pewno używają takich słów, których my nie używamy na co dzień, wobec tego na pewno to nie będzie zrozumiałe. Niech pan poczyta trochę. Poczytał i mówi, nie, to ja rozumiem. Więc wydaje mi się, że tym razem odejście od akademickości jest raczej pozytywną próbą. Natomiast niezależnie od tego, że unikaliśmy takich sformułowań czysto książkowych, czy jak my to mówimy, podręcznikowych, całość, zwłaszcza ten rozdział, który odnosi się do doktryny, czy do nauki o małżeństwie, opisuje na tyle wspólnotę życia i miłości, że jest to definicja.
Chociaż jeżeli mogę powiedzieć, to ja tam się doszukałam definicji małżeństwa właśnie, że jest to związek mężczyzny, jednego mężczyzny i jednej kobiety, dozgonny, nierozerwalny, także pewnego rodzaju, jeśli tak można powiedzieć, definicji, właśnie, pewnego rodzaju definicja, nawet definicja tylko taka przystępna.
Dosyć sformalizowana tak. I to sformalizowana od strony, nazwijmy to, prawnej, bo przecież ten wymiar wspólnoty małżeńskiej jest wyraźnie opisany językiem prawa.
Ale Zosia również zapoznała się z dokumentem.
Tak.
I co ciekawego w nim wyczytałaś?
Znaczy, na pewno systematyzuje on i wyjaśnia pewne pojęcia ogólnie już znane, przynajmniej dla mnie i myślę, że części moich rówieśników, porządkuje pewną wiedzę i to, co mnie szczególnie zainteresowało, to fragment dotyczący powołań człowieka i szczególnie taki jest tu rozdział nie jest dobrze, aby człowiek był sam. Myślę, że jest to temat, który interesuje wielu młodych ludzi, szczególnie wkraczających w dorosłe życie. I to, co mi się podobało, takie podejście też właśnie od strony współczesnej, tego, co jest teraz, poruszenie, wiadomo, tych tematów związanych z powołaniem małżeństwa, duchowieństwa. Jest poruszony temat tak zwanych singli. I tu właśnie mam pytanie do księdza biskupa, ponieważ mam przyjaciół, mam znajomych, którzy żyją sami, nie są ani w stanie duchownymi, nie mają rodziny. Nie są to też konsekrowani świeccy, o których jest mowa w tym dokumencie. Natomiast są to ludzie, którzy żyją sami, natomiast żyją w kościele i tego mi na przykład zabrakło w tym dokumencie. Co z tymi ludźmi? Czy oni są w jakiś sposób wybrakowani poza powołaniem?
Księże biskupie?
Bo nie są to single. Single są zdefiniowani jako osoby, które kierując się egoizmem wybrały życie samodzielne.
Słowo single jest tu pejoratywnie, negatywnie ocenione w tekście, wyraźnie. Sięgnęliśmy tu do takiego popularnego użycia tego terminu, które to użycie związane jest właśnie z nastawieniem egoistycznym, konsumpcyjnym, wygodniczym czy wygodnym, niewiązanie się z nikim, nie krępowanie się. Jeszcze do tego dochodzi cały szereg takich przybudówek do tej filozofii życia. Jeżeli masz chęć na jakiś fragment korzystania z życia, to przecież zawsze można to zorganizować bez podpisywania kontraktów. Nawet emocjonalne potrzeby kontaktu mężczyzna-kobieta przecież nie muszą być od razu zgłaszane ani u proboszcza, ani u wójta. i tak dalej. Jest taka otoczka zachwalająca pełną wolność i w tym kontekście ten termin single jest pejoratywnie opisany. Natomiast trochę wcześniej, masz Zosiu rację, myśmy tam odnieśli się z całym szacunkiem do wielu wypadków, w których człowiek żyje sam z wyboru albo z konieczności. W tym samym dokumencie jest taki
znaczy jest tu mowa o osobach niezdolnych do
małżeństwa,
nie mogących założyć.
Albo z jakiejś racji wybierają życie samotne. Nawet jest odwołanie się do tych pustelników ze starożytności chrześcijańskiej. Jednakże zabrakło tam pewnej kropki nad i. Tu miałeś rację, doczytałeś się, brakuje kropki nad i. Mianowicie te powołania indywidualne są w Kościele w tej chwili w pełni do tego stopnia wkomponowane w całość działania łaski Bożej, że jest taka instytucja jak konsekracja indywidualna, dziewice konsekrowane, mężczyźni konsekrowani, wdowy i wdowcy. Cztery stany indywidualnych osób, które otrzymują specjalne błogosławieństwo, są zarejestrowani w tym nurcie duchowości, który w Kościele jest otoczony i wsparciem i też wdzięcznością. Włączeni są do różnych dzieł. Można było to rozbudować, ale ponieważ służyć prawdzie o małżeństwie i o rodzinie miało optykę typowo rodzinną, więc myśmy ten temat tak lekko bokiem obeszli. Jest taki znany profesor Mieczysław Głogacz, który już 40 lat temu rozpracowywał problem powołania indywidualnego, a w Kościele z obrzędami liturgicznymi włącznie. Również jest ryt, obrzęd, księga liturgiczna, która indywidualne osoby włącza w Kościół, w ich misjach. W skrócie, tam gdzie jest motyw na drugiego człowieka, służby społecznej, służby szczególnej, ten motyw uzasadnia pozostania samemu. Albo na przykład chociażby słynny problem dyskutowany, bardzo ostro problem homoseksualizmu. My oczywiście oceniamy postawy i rozmaicie patrząc albo od strony czysto fizjologiczno-biologicznej, czyli od strony powiedzmy tej struktury ciała, albo od strony etycznej, struktury ducha. I potem ktoś mi stawia pytanie, no dobrze, ale jeżeli ja mam skłonności homoseksualne i nie widzę żadnych szans na nawiązanie kontaktu z kobietą, jakie wyjście? Katechizm Kościoła Katolickiego bardzo, bardzo to jasno sugeruje. Wtedy trzeba tę swoją sytuację ofiarować Panu Bogu i pozostać po prostu człowiekiem bezżennym, ale nie jako wybrakowany. Znaleźć aktywny, bardzo dobry program. I tu właśnie potrzebna jest ta droga konsekracji indywidualnej. Już nie mówię o pomocy, powiedzmy, lekarskiej i tak dalej. Tu dotknąłem homoseksualizmu, bo to jest inne zagadnienie. Chodzi mi o pracę duszpasterską nad takim człowiekiem. To nie jest osobny dział w duszpasterstwie, ale przy indywidualnym kontakcie temu człowiekowi trzeba od razu pokazać, on w niczym nie jest gorszy, bo jest zaproszony przez Pana Boga do jakiegoś dzieła. Nie mówiąc już o wszystkich innych służbach, ilu ludzi ze względu na służby społeczne rezygnuje z małżeństwa, angażując się, jak się to mówi, 24 godziny w różne poważne dzieła.
Dokument, o którym dzisiaj mówimy, ma również swoją bardzo przejrzystą, można powiedzieć, księże biskupie, strukturę. Najpierw jest wprowadzenie, czyli to, co w wielu publikacjach tego typu się pojawia, ale potem są podstawy doktrynalne, które pokazują, że ta rodzina, ona się z niczego nie wzięła. Ona jest normalnym elementem kondycji człowieka.
Przede wszystkim w tych podstawach doktrynalnych trzeba spojrzeć na źródło, o czym mówiła Elżbieta, mama, o powołaniu, zresztą Piotr też, źródło tego pomysłu, to jest Boży pomysł. Dlatego tę prawdę my mamy obsłużyć, a nie przedefiniować, czy zmieniać, czy tworzyć jakieś nowe pomysły na małżeństwo i rodzinę. Więc to jest pierwsza sprawa z Bożego pomysłu. Ale niezależnie od samego źródła jest też opisany w szczegółach cały ten wewnętrzny mechanizm, dynamika życia. To się nazywa relacja wzajemnego daru. I tutaj mamy taki termin od Jana Pawła II, bardzo, bardzo chętnie przez niego używany i my go też chętnie używamy. Jest to komunia osób, wspólnota osób, która tworzy między sobą ten przepływ wzajemnych darów, wzajemnego obdarowywania. I znów nie są to tylko emocjonalne relacje, czyste, bym powiedział, akty uczuciowe. Jest to postawa wewnętrzna człowieka, który otwiera się na drugiego i który nie tylko w momencie, kiedy małżonkowie w akcie małżeńskim spotykają się, ale w każdym momencie życia są jednym ciałem i w swoich dzieciach są też jednym ciałem. I cała ta dziedzina wspólnoty jest bardzo dokładnie zaczerpnięta z źródeł biblijnych, opracowana przez Kościół. My mamy na szczęście w tej chwili niezwykle bogatą, po pontyfikacie Jana Pawła II tym bardziej, bardzo bogatą bibliotekę teologicznego wyjaśnienia wszystkich dziedzin życia małżeńskiego.
Tym bardziej, że w podstawach doktrynalnych prawda o tej pozycji, o której dzisiaj mówimy, służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie, do tych podstaw doktrynalnych się treść nie zamyka, pokazuje nam coś więcej jeszcze, pokazuje nam wartości, ale więcej, wskazuje również na pewne inspiracje pastoralne.
Tutaj to ja bym najchętniej po kolei przepytywał moje towarzystwo z najbliższych foteli, bo od razu ich zapytał, a czego wy się spodziewacie po waszych katechetach, po waszych księżach, czego byście chcieli ode mnie usłyszeć i czym ja mógłbym wam usłużyć, bo tam, gdzie są te inspiracje pastoralne, to oznacza praca cała, oczywiście praca pastoralna, to nie tylko księża, to doradztwo rodzinne, to w ogóle właściwie każda rodzina jest w pewnym sensie duszpasterzem i wewnątrz swojej wspólnoty i na zewnątrz. Ale w naszym skojarzeniu takim popularnym zawsze pracę pastoralną kojarzymy z księdzem. Więc ja może taką trybunę wolno otworzymy, Stasiu.
A propos księdza właśnie, to wydaje mi się, że w Kościele księża przede wszystkim mają głosić prawdę o właśnie małżeństwie i rodzinie, ale wydaje mi się, że jednak jest o tyle trudne, właśnie trudno im głosić tą prawdę, znaczy prawdę to może tak, ale nie mają ci księża doświadczenia, znaczy pod takim względem, że nigdy nie byli ani ojcem, ani nie byli, właśnie nie mieli syna, córki, więc trudno im się wydaje też w pełni pojąć sens bycia właśnie ojcem i tym samym myślę, że trudniej jest im doradzać właśnie w tej dziedzinie. Dlatego wydaje mi się, że do tego też powinni być przygotowani ludzie, którzy to doświadczenie mają.
To jest nawet często podnoszony warunek, by w zespołach duszpasterstwa rodzin zawsze brały udział małżeństwa. I to nie dlatego, że trzeba uzupełnić braki wiedzy księdza, bo każde małżeństwo ma swoją własną misję i swoim autorytetem i swoją kompetencją służy. Natomiast mój sąsiad, imiennik zresztą, kochany Stasiu, poruszył sprawę, którą ja słyszę 50 lat. Dokładnie 50, bo minęło tyle od moich święceń kapłańskich. I stale mnie pytają, a co ty masz do powiedzenia na tematy rodzinne, skoro ty nie masz żony, skoro
ale księże biskupie, przepraszam, ale powołanie do życia kapłańskiego czy zakonnego rodzi się gdzie?
W rodzinie. Ale pytanie jest zasadne. Pytanie jest absolutnie zasadne i ja na nie przez 50 lat jednakowo odpowiadam. Otóż nie mam żadnego doświadczenia ani z własnym synem, ani z własną córką, ani z żoną, ani z teściową. Nie mam. Ale i w związku z tym tych tematów nie mogę poruszać swoim autorytetem. Dlaczego poruszam? poruszam z dwóch źródeł. Jeżeli to są sprawy wprost, właśnie prawda Boża, czyli zamysł Boży, ja mam umieć przede wszystkim ukazać prawdę Bożą od strony źródeł, czyli od strony Biblii, nauki Kościoła. Ja mam poprowadzić rodzinę nie w tym konkretnym doświadczeniu jednostkowym moim, tylko w tym, co jest nauką Kościoła, a zwłaszcza gdy idzie o przewodnictwo duchowe, o problem modlitwy i tak dalej, to tutaj jestem nie tylko, że kompetentny powinienem być, ale jestem zobowiązany. Natomiast te wszystkie tematy dodatkowe, które są z obrzeża, ze spotkania między nauką Bożą a doświadczeniem jednostkowym, ja się tak bardzo nie boję tych tematów, z tym, że od razu mówię, skąd mam tę wiedzę. O właśnie, z takiej przyjaźni, jak chociażby z rodziną państwa Marków, tylko zaniedbana to jest trochę przyjaźń, ponieważ dawno się nie spotykaliśmy, dzieci podrosły i teraz już mi stawiają coraz mądrzejsze i trudniejsze pytania.
Ale księże biskupie, od tego też jest telewizja Trwam, Radio Maria, gdzie się możemy w takiej rodzinie i z taką rodziną właśnie spotkać.
I w ten sposób my z własnej rodziny wyszliśmy, mamy kontakty szerokie, nadsłuchujemy, mamy też to zaplecze wiedzy, nazwijmy to teoretycznie, trochę książkowej, trochę ułożonej. Jak się to razem zestawi, zwłaszcza gdy się nie unika takich rozmów. Na szczęście wielu księży chętnie z tych rozmów korzysta i wtedy powstaje bardzo ciekawe spotkanie. Dwie strony medalu, ale one się nawzajem życzliwie wspierają.
Stasiu, jeszcze masz biskup ma w takim razie wiedzę taką bardziej pośrednią.
Pośrednią to, z obserwacji, z drugiego.
O to mi chodzi, że...
I dlatego też nie tykam tych tematów, które wprost wymagają doświadczenia osobistego.
Ja mam ale jeszcze mama pytanie, chciała zabrać pytanie i problem zarazem, bo właśnie bardzo często się z tym spotykam i w jakiś sposób może być to problemem dla małżeństw, które bardzo naprawdę gorliwie chcą służyć Panu Jezusowi, jakoś bardzo, bardzo chcą iść tą drogą za Nim. Właśnie wydaje mi się, że spotkałam się z tym, że również kapłani mogą studiować, jakoś pogłębiać swoją wiedzę o rodzinie, ale właśnie spojrzenie na małżeństwo, jako na małżeństwo właśnie, nie indywidualne takie prowadzenie małżonków. Ja się z tym spotkałam również poprzez poradnie, ale nie tylko, że właśnie czasem jest tak, że ta droga duchowa małżonków się rozchodzi, jak gdyby. Jest to bardzo poważny problem, że załóżmy, każdy chce jakby dążyć do tej doskonałości, ale każdy jakby trochę inną drogą i okazuje się, że idąc jakby inną drogą, również opierając się na jakichś czasem kapłanach, kierownikach duchowych, którzy jak gdyby nie widzą rodziny jako całości, małżeństwa jako jedności i nie zawsze może są w stanie zobaczyć jako jedność, całość, te drogi się rozchodzą i czasem tak się zdarza, że żona gdzieś tam na przykład jest w jakiejś wspólnocie, ona się bardzo w tej wspólnocie dobrze czuje i się dobrze tam angażuje, mąż nie do końca jest zadowolony z tego, no ale to akceptuje, no cierpi. Czasem słyszałam takie teksty, no mało brakowało, żebyśmy się rozeszli, bo było już ciężko, no ale w końcu jakoś zaakceptowałam, ale mimo to ona jest w tej wspólnocie, jakoś tam się w niej rozwija, ona się w niej czuje dobrze, być może jest to też samopoczucie psychiczne lepsze, bo ma ludzi, z którymi się rozumie może bardziej w tym momencie niż ze swoim mężem, ale jak gdyby unika tej drogi do jedności, właśnie z wyrzeczenia się czasem czegoś, co może jej odpowiada, żeby otworzyć się do tego męża i jednak poświęcić mu czas, może zrozumieć, o co mu chodzi, może właśnie ta droga, o której wciąż Kościół przypomina, jeżeli małżeństwo ma być znakiem miłości Chrystusa do Kościoła, czyli jednak Chrystus oddał życie za Kościół. Tak samo być może właśnie tu jest jakiś taki niuans, ale bardzo istotny, bo to dochodzi do poważnych rozejść ludzi. Oni jakby są, bo są małżeństwem sakramentalnym, ale oni tak naprawdę nie są w sensie duchowym, a również psychicznym i fizycznym jednością.
Ksiądz biskup.
Lekko ten temat w takim dwóch akapitach poruszyliśmy. To jest ten problem indywidualizmu w prowadzeniu do Pana Boga, czyli drodze świętości i komunijności. Ja tu już dzisiaj troszeczkę używałem tych terminów, może nawet przesadnie, tej komunijności. Ale tak prawdę mówiąc, Ela, wiesz, ja bym najchętniej w tej chwili poprosił, żeby kamery wyłączono, ale my to sobie kiedyś nadrobimy. I ja bym wtedy popytał tej czwórki na inny temat, ale bardzo bliziuteńki. Osobiście mam pod tym względem wielokrotnie potwierdzony obraz. Mianowicie rodzice bardzo zaangażowani w życie religijne, w życie również społeczne, kościoła w jakichś ruchach i tak dalej. Chociażby kościół domowy. Kościół domowy jest, czyli cała formacja oazowa jest od dzieci bożych, od najmłodszych, aż do kościoła domowego, znaczy do małżeństw, jest bardzo konsekwentnie skonstruowana jako program. Tam nie ma, bym powiedział, przedziału. To wydawałoby się, że pokolenie po pokoleniu, czyli od maleńkiego dziecka aż do zawarcia małżeństwa, powinno to iść równo. A faktycznie jest przerwa. Rodzice się bardzo angażują, a dzieci przyglądają się rodzicom i wcale nie są skłonne pójść ścieżką rodziców. Wcale nie są skłonne. Z różnych powodów. Z różnych. Już nie powiem o tej charakterystycznej przekorze dla niektórych okresów powiedzmy wiekowych. Ale chociażby z tego tytułu, że rodzice z racji swojego zaangażowania w kościele dosyć często wychodzą z domu, są na jakichś wspólnotach, a dzieci zostają same, babcia musi dopilnować i tak dalej. W dzieciach powstaje taki podświadomy bunt i uważają, że to Pan Bóg zabrał rodziców, proboszcz zabrał rodziców, inni ludzie, na przykład grupy karytasowe albo inne zabrali rodziców, a powinni być w domu i tak dalej. Jak mi to ktoś powiedział, przychodzi taki malec do mamy, która jest katechetką, a więc pracuje również, nazwijmy to zawodowo, i mówi do mnie, do niej, do katechetki: mamo, ty zostaw tę Biblię, bo ty masz mnie. A ona się po prostu przygotowywała do następnej lekcji religii. Więc gdybym nie miał świadków, to bym przepytał to towarzystwo, bo ja się już dawno nie spotkałem tak na zapleczu. Akurat z tym tematem poruszyłaś niezwykle ważny temat. Dla mnie, jako duszpasterza, no, numer jeden od strony takiej praktycznej. Ale zacznijmy od tego, co w twoim głosie wybrzmiało, to znaczy jedności małżeńskiej. Nie można się wybrać w drogę świętości, jeśli się nie ma świadomości, że jest ten drugi obok mnie, nawet jeśli on jest mało wrażliwy. Proszę przeczytać 7 rozdział pierwszego listu do Koryntian świętego Pawła, gdzie święty Paweł w takim skrócie porusza problem wierzący brat i niewierzący, czyli małżeństwa mieszane, nazwijmy to. Jakie tam są krótkie, lapidarne informacje, właśnie nawiązujące do tego postulatu, o którym słyszeliśmy.
Wspaniały przykład spośród naszych znajomych, przyjaciół, gdzie właśnie było małżeństwo, w którym takie właśnie mąż niewierzący, żona wierząca. No to dla mnie było bardzo budujące, z tym się zetknęłam w te wakacje. Był to dłuższy czas, więc to było takie świadectwo naprawdę mocne dla mnie, kiedy ten mężczyzna opowiadał, że ponieważ bardzo kocha swoją żonę, że żona czytała mu Biblię wieczorami. Ona go nie zmuszała, on chciał poznać wiarę, dlatego że ją kocha. A ona z kolei nie biegała gdzieś tam, na przykład w jakiejś wspólnocie się modlić, tylko ona jakby czytała tę Biblię, oni razem o tym rozmawiali i to trwało jakiś czas. Także dziecko, które się urodziło, ono było ochrzczone też później razem z chrztem taty. Ale to była ta droga właśnie do wewnątrz, prawda?
Nie ma świętości w małżeństwie bez jedności.
Bez jedności.
Bo tutaj już się rwą księże biskupie osoby do odpowiedzi.
Jak mógł mąż, który jest niewierzący, kochać swoją żonę, ponieważ często się mówi, że bez Boga ta miłość szybko się kończy. Często jest dużo rozwodów. Właśnie nie wiem, na ile to jest prawdą też, że ta miłość musi być też wsparta przez Boga z tego względu właśnie, żeby jednak trwała. Bo właśnie te krótkie małżeństwa to zazwyczaj są, tak się przynajmniej mówi, właśnie dlatego, że nie ma wiary i nie ma Boga w małżeństwie. To w tym przypadku właśnie ten mąż mógł właśnie, jak mógł ją kochać, tą swoją żonę tak mocno, bez Boga.
Ja mogę tylko powiedzieć, że każda prawdziwa miłość jest z Pana Boga i ta prawdziwa jego miłość doprowadziła go do poznania prawdy o Bogu. Ja to tak rozumiem. że prawdziwa miłość jest Boga, natomiast wiele jest relacji międzyludzkich. Ten mężczyzna wziął odpowiedzialność za tą żonę. On jakby zawierając małżeństwo zgadzał się do końca. Znaczy te wszystkimi warunkami, które też są w kościele, to był ślub zawierany w kościele katolickim, więc on jakby akceptował te wszystkie warunki. I jeżeli miłość jest nazywana tylko miłością, ale ona nie ma tej treści w sobie, no to rzeczywiście to jest taka miłość prowadzi do rozwodu.
Dużo jest ślubów.
Dystansowa.
Dużo jest ślubów w kościele.
A pan Piotr chce odpowiedzieć, tato nasz?
Który się rozpada. Ja dodać do tego, znaczy widać, że z jednej strony mamy sakrament małżeństwa, a z drugiej strony małżeństwo jakby oczekuje wsparcia ze strony kapłana. I właściwie ten dokument wyraźnie to mówi, że jakby, znaczy kluczem na przykład duszpasterstwa w parafiach jest duszpasterstwo rodzin, ale to wymaga świętych kapłanów. Z drugiej strony święci kapłani rodzą się w rodzinach, więc znowuż świętość kapłanów wymaga świętości rodzin. I jesteśmy właściwie w tej chwili w takim momencie, mimo wszystko pewnego zawirowania i pewnego chaosu i może tych świętych kapłanów nie ma aż tyle, żeby dla wszystkich starczyło. No, czasami bywa i myśmy też mieli przyjemność takich kapłanów spotkać na swojej drodze, ale rzeczywiście małżeństwo jakby oczekuje takiego wsparcia. I to myślę, że ponieważ sakrament małżeństwa jest tym takim no, wyrazem tej Bożej obecności w naszym życiu, możemy się modlić o świętych kapłanów.
Chyba należy się modlić, księże biskupie, ale my obiecaliśmy naszym widzom i słuchaczom udział również w naszej rozmowie.
I te prezenty.
I te prezenty również. Dlatego zapraszamy bardzo serdecznie widzów i słuchaczy. Numery telefonów bez zmian, ale przypomnijmy je sobie. Dla posiadaczy telefonów w sieci telefonii komórkowej w rodzinie 720 100 300. To są połączenia darmowe. 720 100 400. Natomiast połączenia poprzez sieci stacjonarne to 056 657 0011. 657-0012. Widzowie, słuchacze z zagranicy również mogą uczestniczyć w naszym dzisiejszym spotkaniu po numerach kierunkowych 4856 w Europie i za oceanem 011-4856. Wybierają 657-0013, 657-0014. Dzisiaj o służbie prawdzie, o małżeństwie i rodzinie rozmawiamy z Jego Ekscelencją księdzem biskupem Stanisławem Stefankiem, pasterzem Kościoła Łomżyńskiego oraz zaproszoną do naszego studia rodziną państwa Marków. Zapraszamy państwa, jak mówiliśmy wcześniej, każdy, kto dozwoni się dzisiaj, dostanie upominek. Właśnie ten dokument, o którym dzisiaj mówimy, on już w międzyczasie jest też dostępny na wersji internetowej www.służyćprawdzie.pl bez polskich liter. Można go odnaleźć w przeglądarkach internetowych. Także zachęcamy i kontynuujemy.
I wydawnictwo Biblos Tarnowskie, które wydaje dokumenty konferencji episkopatu, na pewno ma zapas u siebie egzemplarzy drukowanych w tej formie książkowej.
O której mówimy, tak. Wiem, że jeszcze tutaj rwą się do odpowiedzi dzieci państwa Marków. Co prawda Zofia już mówiła, ale też widzę, że chcesz jeszcze dopełnić.
Jeszcze mam takie pytanie odnośnie fragmentu dotyczącego obowiązków młodych wobec starszych osób. Jest mowa o tym, że dzieci winne są zwracać szczęśliwe, pogodne dzieciństwo rodzicom jakby w formie zapewnienia im takiej pogodnej starości i opieki. A ja zastanawiałam się, jak jest... No i to jest oczywiste, prawda? Natomiast jak jest w wypadku, kiedy dzieci nie miały tego pogodnego dzieciństwa? I czy jakby, no wiadomo, będzie szlachetnie, jeśli potrafią się przełamać, otworzyć na rodziców. Natomiast czy w tym wypadku jest to ich obowiązkiem?
Na pewno jest obowiązkiem, dlatego że zaniedbania rodziców nie zwalniają z przykazań Bożych, tak jak zaniedbania kogokolwiek. Nigdy nie zwalniają nas z tych obowiązków, które Bóg ustanowił. Jednakże masz, Zosiu, rację, że w kategoriach emocjonalnych, w kategoriach bezpośrednich relacji nie jest to takie łatwe. Wręcz niekiedy, zwłaszcza gdy idzie o tatę alkoholika albo mamę, która zostawiła rodzinę i popędziła gdzieś tam, bo i takie rzeczy się zdarzają i po iluś tam latach wraca z powrotem i zwłaszcza relacja do matki jest jeszcze bardziej przeżywana niż do ojca. To nie jest łatwe. I to jest duży teren pracy i dla księży, i dla doradców rodzinnych, dla innych małżeństw. Trzeba w dziecku stworzyć głębszą relację głębsze rozumienie tego, że ale to jest mój ojciec, a ja jestem synem, córką. Tu najczęstszym przykładem to nawet nie są alkoholicy, o których zacytowałem. Częstym przykładem są ojcowie, którzy porzucili, założyli drugie rodziny. Mam kilkanaście takich ze wspólnot, z którymi rozmawiam. To jest duża praca ze strony matki tych dzieci. Ja troszkę jako duszpasterz podpowiadam, żeby w dzieciach w stosunku do swojego ojca, który założył inną rodzinę, to są już niekiedy dorosłe dzieci, wytworzyć właściwe relacje z oceną negatywną jego postępowania, a równocześnie z tą świadomością, że to jest mój ojciec. Ja na przykład pytam, a jak telefonujesz do taty? Jak ty się zwracasz? Co czujesz, gdy telefonujesz? Czy telefonujesz? Nie zawsze oczywiście są możliwe takie odniesienia, bo po prostu ten ojciec znika zupełnie, albo sobie nie życzy, albo jakieś jeszcze bardziej nieprzyjemne gesty wymyśli. Na poziomie, powtarzam, emocjonalnym nie jest to proste. Trzeba tu z dużą cierpliwością czekać, aż z kolei dojrzeje. Po pierwsze, odruch jest odruch sprawiedliwości, a nawet zemsty. Zwłaszcza młodzi ludzie są emocjonalnie przecież bardzo dynamiczni. Oni by chcieli wyrównać wszelkie zło od razu, tak jak wyciął równo piłą wszystkie drzewa. Więc są młodzi, są gniewni. I to odnosi się też do ich bezpośrednich, czy rodziców, czy dziadków. Ale oni potem dorastają, stają się coraz bardziej, powiedzmy, głęboko rozumiejący i wtedy bardziej obdarowują swoją dojrzałością tę niekiedy słabą, bardzo kaleką postawę swojego ojca. Uzupełniają. To jest ciekawe, fantastyczne, bym powiedział, duchowe budowanie, kiedy dzieci swoją chociażby na przykład aktywnością religijną. Ojciec nie chodzi do kościoła wcale. Wcale nie chodzi do kościoła. Dzieci najpierw chodzą z różnych takich przyzwyczajeniowych, trochę matka prowadzi, potem zaczynają rozumieć, co to znaczy modlitwa, potem wchodzą głębiej w relacje z Jezusem, zwłaszcza przez życie eucharystyczne i wracają do swojego taty, który w niedzielę chodzi na ryby, wracają z całym duchowym przeżyciem tej mistycznej jedności z Chrystusem. Tata z ryb, a oni z kościoła. Te spotkania nie są spotkaniami obojętnymi. To jest bardzo trudne, ale absolutnie w tym kierunku trzeba iść.
Księże biskupie, wiem, że jest telefon, odbierzemy, dobrze? Halo, prosimy, Telewizja Trwam i Radio Maryja.
Tak. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz się zaraz.
Maria z Częstochowy.
Witamy Pani
Maria. No ile razy, raz na ileś się dozwaniam do Radia Maryja, czy do Telewizji Trwam, to zawsze mówię, że żałuję, może nie zawsze, ale żałuję tego, że w mojej młodości nie było ani Radia Maryja, ani Telewizji Trwam. Bo na pewno i moje życie również ułożyłoby się lepiej, inaczej. No bo przypuśćmy, trwam w małżeństwie oczywiście, ale to nie jest tak, jak powinno być, nie jest tak, jak, prawda, bo my już przeszliśmy nawet 40-lecie. Ale nie jest tak, jak idealnie jest przedstawiane właśnie czy w radiu, czy w telewizji, prawda? Tak jak teraz, no to naprawdę z podziwem i z gratulacjami spoglądam na gości, którzy są w tej chwili zaproszeni na tą rodzinę i myślę, że na pewno wiele rzeczy mnie z tego właśnie takiego wspólnego współżycia w małżeństwie ominęło. Także no, to mogę tylko powiedzieć, już nie mówiąc o tym, że również samo wychowanie dziecka, czy późniejsze ułożenie życia tego dziecka również, no po prostu nie jest takie, jak ja bym sobie życzyła i jakby Pan Bóg sobie życzył. No tyle chciałam tylko powiedzieć, w każdym razie jestem zachwycona oczywiście i programem, i wszystkim, co się dzieje w tej chwili nawet w studiu telewizji.
Pani Mario, bardzo dziękujemy za ten telefon. Proszę się nie rozłączać, przekazać swoje dane, adres naszemu realizatorowi, który spisze go i ten dokument, o którym dzisiaj mówimy, nadeślemy wkrótce Pani, dotrze do Pani domu pocztą. Bardzo dziękuję za ten telefon i szczęść Boże. Księże biskupie.
To jest łaska, właśnie medium, właśnie media, to jest łaska. To jest jeden z wymiarów ewangelizacji, bo przecież takich domów, które moglibyśmy tutaj zaprezentować, jest bardzo wiele. I między sobą domy też powinny się troszkę odważyć, więcej mówić o swoim życiu religijnym, bo to jest jeden z znaków współczesności, to jest to już, co powiedziałem, prywatność życia, do tego stopnia, że sąsiad dowiedzieć, czy poszedł do kościoła, czy nie poszedł sąsiad, ale już porozmawiać, chociażby na temat kazania, czy homilia tak czy inaczej trafiła, czy na temat tekstów biblijnych, czy w ogóle jakiekolwiek tematy związane z życiem religijnym. To już nie, bo to już wtedy ta elegancja nietykania prywatnych spraw. I w ten sposób bogactwo życia duchowego małżonków zostaje zamknięte w czterech ścianach, podczas gdy można się wzajemnie tym obdarować.
Księże biskupie, wiem, że pani Elżbieta coś chciała powiedzieć, ale Antoni tak blisko księdza biskupa siedzi, a jego oczy też nam mówią, że chce coś powiedzieć. Antosiu, jako najmłodszy przedstawiciel rodziny.
Znaczy, ja jakoś specjalnie pytań nie mam za dużo, ale no, sam dokument jest w sumie, będę myśleć, interesujący, no ale...
Przeczytałeś go? Przejrzałeś go
to
tak
znaczy,
troszeczkę?
Tylko
czy tak z relacji opowianej mamy?
Ja sam nie czytałem.
Coś zapamiętałeś z niego szczególnie?
No, raczej niespecjalnie, bo tak, to było też tak trochę na... Trochę śpieszyliśmy, więc ogólnie raczej nie bardzo ale kojarzę fragmenty, ale...
Jesteś teraz w liceum i...
Nie, w gimnazjum. No.
Jeszcze w gimnazjum jesteś, przepraszam, a to już Józef, który nam się wyrywa do odpowiedzi też, tak, jest licealistą.
Ja czytałem dokument, zatem mam jedno pytanie do księdza biskupa, bo ja wiem, że na przykład jak jest małżeństwo, prawda? Ci ludzie musieli dorastać w wierze, prawda, żeby dojrzeć do tego małżeństwa. I właśnie do tego służą wspólnoty. Jest wiadomo, do komunii, pierwszej komunii przystępuje no, dosyć duża większość liczba dzieci, ale z tego ostaje się no, niewielka ich część, prawda? To jest no, właśnie to jest kwestia może tych wspólnot, ich zachęcenia do nich. Ja wiem na przykład, że istnieje... wspólnoty akademickie, duszpasterstwo akademickie, ale na przykład dla takich osób w moim wieku, no, liceum, no ja wiem, jest oaza, ale dla mnie, według mnie to jest grupa trochę zamknięta. Tak.
Bardzo, bardzo dziękuję, Józiu, bo to, co zamknięte, otwierasz tym pytaniem. To jest duszpasterstwo powszechne, powiedzmy najogólniej katecheza, i liturgia niedzielna, a zacząłeś od pierwszej komunii świętej, może tak zaraz po pierwszej komunii świętej to tego spadku nie notujemy, chodzi mi o udział w życiu religijnym, tym obrzędowym, sakramentalnym, natomiast jest duża różnica po bierzmowaniu to tak się od razu odcina grupa młodzieżowa w kościele. Ja ich dosłownie w sobotę bierzmuję, w niedzielę przyjeżdżam do tej samej parafii. Mam takie swoje techniki sprawdzania, czy ci w sobotę bierzmowani przyszli w niedzielę. Oni już wiedzą, ponieważ wiedzą, no to przychodzą w 99%, chyba że ktoś do cioci pojechał. Ale gdybym tak puścił na luz, w ogóle nie reagował na to, to jestem przekonany, że z tych, co byli w sobotę bierzmowani, to w niedzielę 30-25% już ich nie ma.
Co by było, gdyby ksiądz biskup niespodziewanie za tydzień przyjechał?
Gdybym przyjechał za niespodziewanie. Otóż to jest poważny problem. Duszpasterstwo podstawowe, to sakramentalne, przyparafialne, ono musi wyraźnie przejść poza granice grup. Grupy, wspólnoty, masz rację, że bywają bardzo łatwo, ulegają bardzo łatwo pewnemu zamknięciu, ale to jest taka klubowa zawsze tendencja być tylko ze swoimi najbardziej bliskimi. Natomiast cały wysiłek duszpasterzy to jest przełamywać te opory i żeby zapraszać do szerokiego, bardzo szerokiego kontaktu. Między innymi katecheza przedmałżeńska. Są aż trzy poziomy tej katechezy, różne oferty. Także przy pewnym, z jednej strony gorliwości kapłańskiej, a z drugiej strony wrażliwości młodych, można się dopracować tej świadomości pogłębionej, ale naprawdę jest to poważne zadanie.
Księże biskupie i drodzy państwo, kolejny telefon odbierzemy. Ciekawi jesteśmy, do kogo tym razem ten dokument, o którym dzisiaj mówimy, służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie trafi. Halo, halo, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Na wieki wieków, amen.
No z tej strony młody, gniewny, że tak powiem. Ja mam 26 lat.
A na imię?
Bartek.
Słucham.
Ja pochodzę z rodziny, gdzie alkohol...
Panie Bartku, a skąd telefon?
Koło Koszalina.
Dziękuję.
Ja jestem z rodziny, gdzie był alkohol. Znaczy, jeżeli chodzi o mojego ojca. I ja przy okazji tej rozmowy chciałbym wyrazić wielkie uznanie dla kobiet. Mając oczywiście na myśli moją mamę, bo ja patrząc tak z boku, to i też mając gdzieś na świadomości film, który oglądałem, ale niestety nie pamiętam tytułu, gdzie kobieta leżała już na ziemi i była kopana przez mężczyznę, a ona w tym bólu, w tym płaczu i tak wycisnęła z siebie słowa, że ja cię kocham. I to mi trochę przypomina moją mamę, bo ja gdybym, gdy tak patrzę z boku, to nawet mojej mamie to odpowiadałem, ty rzuć tego ojca, bo ani my nie mamy dobrze, ani ty nie masz dobrze, bo on całe życie pije. Ale ona jakby cały czas wierzyła w to, że będzie dobrze. No i się okazało, że mój ojciec po 20 latach przestał pić i mam takie wrażenie, że ona jakby cały czas trzymała go za rękę, mimo że tak naprawdę się nie trzymali, że te wpatrzona w jego oczy, bo te, kiedy wychodzili za mąż na pewno patrzyli w swoje oczy i kiedy te oczy już od siebie zaczęły odbiegać, to jednak ona cały czas trzymała go za rękę. I ja wiem, że tak jest z kobietami. Mi się wydaje i często powtarzam, że kobiety ani nie zasługują na to i często w cudzysłowie są głupie, że tak powiem. Przepraszam bardzo, ale ja bym kopnął gdzieś i takiego mężczyznę, a one jednak trwają. I mam tu na myśli mojego ojca i moją mamę. Dlatego chyba warto przeczekać ten czas, aby ta rodzina i te dzieci miały tam gdzieś jakieś cząstkę tego prawdziwego, dobrego życia.
Czyli warto,
a to często tak bywa. Dziękuję.
Panie Bartku, warto być wiernym wyborowi, jak to mówisz, teraz
chyba
śpiewa.
Tak.
Bardzo dziękuję.
Tak, dziękuję, pozdrawiam księdza biskupa, szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękuję.
Pozdrawiam również Koszalin. Księże biskupie?
No przede wszystkim, żeby nie wyłączył się i zostawił swój adres, bo do Koszalina nie będziemy jechać.
No ale przy okazji.
Pozdrawiamy księdza biskupa Edwarda i księdza biskupa Pawła i księdza biskupa Tadeusza. To są trzej moi bracia, którzy posługują w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. To ciekawy temat. Powinna się tutaj Elżbieta jakoś odnieść do roli kobiety, która zbawia. Miłość kobiety zbawia, uświęca swoją ofiarą. To jest wprost teologia krzyża, teologia Jezusowej drogi. Oddał wszystko po to, żeby nas dźwignąć z upadku grzechu.
Taka miłość do końca, ale tutaj chciałam jeszcze dodać, że bardzo często do naszej poradni przychodzą osoby, które są współuzależnione od alkoholu, to znaczy matki, których mężowie są właśnie uzależnieni. Takie sytuacje, czy czasem młodzi ludzie. I dodałabym jeszcze do tego, w tej chwili dużo więcej wiemy na ten temat. I taka kobieta, która bardzo właśnie pragnie pomóc swojemu mężowi, nie musi poddawać się takim sytuacjom, jak tutaj właśnie pan opisał, jest, jak gdyby ona musi się nauczyć, jak postępować, jak mu pomóc i można to naprawdę zrobić skutecznie, czasem dużo krócej trwa ten proces jakby, no można powiedzieć, zmiany stylu życia przez mężczyznę, ponieważ alkohol tak uzależnia, że tutaj żadne argumenty racjonalne ani uczuciowe do tego człowieka mogą nie docierać. I jest w tej chwili cała dziedzina taka właśnie, można się z tym spotkać, są poradnie również rodzinne i już konkretnie związane z tymi problemami uzależnień. Są grupy, które wspierają żony będące w takiej sytuacji i jakby uczą je postępowania i wymagania od swojego męża. Ponieważ w tej sytuacji to jest cudownie, myślę, że to wymodlone przez tego pana mamę, taka zmiana u męża, na pewno jej wysiłek i jej praca tutaj z tym związana, ale do tego też czasem, bardzo często potrzeba wsparcia, pomocy, wiedzy, żeby właśnie, bo nie wszystkie sytuacje się tak kończą. Czasem kończą się tragicznie po prostu.
Dziękujemy. Księże biskupie, w nawiązaniu jeszcze?
Bo nawiązałaś, Elu, do tych form pomocy, które zorganizowane są już w gotowych programach, tak jak anonimowi alkoholicy i potem cała pomoc dzieciom, bo to są dwa różne zagadnienia, współmałżonek i dzieci. Sprawa jest na tyle opracowana również od strony psychologicznej, od strony terapeutycznej, że warto sięgnąć w takiej sytuacji po pomoc, mając bazę, oparcie w Panu Bogu, pomoc tych wszystkich segmentów, które w nas funkcjonują, bo przecież terapia psychologiczna, psychiatryczna, a nawet pewnego rodzaju dożur taki czysto organizacyjny jest tu w tym wypadku potrzebny. Nie zawsze to musi kończyć się sceną kopania leżącej żony na podłodze. Można wcześniej wyjść naprzeciw, po prostu uchronić tę stronę słabszą, czyli męża, przed tak potwornymi gestami. I w tym sensie zachęcamy również do korzystania z poradni rodzinnej.
Się spotkałam z taką sytuacją, kiedy młoda kobieta przyszła właśnie do poradni, opisywała sytuację, nie będąc świadomą, młoda, inteligentna kobieta, nie był kontakt z nią dobry, kiedy opisuje sytuację i jest to po prostu oczywiste, że jej mąż jest uzależniony, a ona tego nie widzi, że to jest ten problem. Opisuje po pewnych symptomach, zachowaniach, symptomach pewnej kompensacji, którą ten mąż próbował w razie, kiedy był trzeźwy, jakby zaserwować swoim bliskim. Po tym wszystkim widać było zastrzeżenie, a ona, kiedy właśnie zasugerowałam, że to może być ten problem, zaskoczenie. No, bo też jest taki pewien styl w rodzinach, styl czasem taki właśnie biesiadowania taki, że niektóre osoby no, wpadają w ten nurt i jakiś taki nauk właśnie, a osobie nawet tej najbliższej po prostu ona widzi problem, ona cierpi, nie widzi rozwiązania i nie widzi, że to jest ten problem, że ten mąż już jest uzależniony.
Ja myślę, że my wiele problemów nie zdążymy poruszyć nawet dzisiaj, bo niestety czas jest tym naszym tutaj poganiaczem i stróżem, który każe nam powoli kończyć nasze dzisiejsze spotkanie. Już niewiele zostało tego czasu, księże biskupie, jakbyśmy to podsumowali wszystko.
I, ojcze Waldemarze, ja spróbuję jeszcze zadziałać ogłoszeniami parafialnymi.
A właśnie, tak.
I to jest też pewnego rodzaju ilustracja do tematów, które poruszyliśmy. Chcę powiedzieć o jesiennej sesji diecezjalnych duszpasterzy rodzin i doradców życia rodzinnego. Dwa razy w roku są takie sesje i niezależnie od innych spotkań, innych form, ale plenarne takie spotkania. I to w najbliższą sobotę, 26 września, nie najbliższą, znaczy za dwa tygodnie, 26 września, a potem jest pielgrzymka małżeństw na Jasną Górę po południu 26 i 27. I temat jest ten, który ja wieczorem będę dzisiaj omawiał w radio i tam szerzej powiem, otoczyć troską życie. Ale przy tej okazji właśnie ilustruję, czym my się zajmujemy. Konkretnie przy obecnym spotkaniu będzie na przykład wykład narzeczeni wobec ludzkiej płodności, narzeczeni i ich rozumienie, ich misji rodzicielskiej. Oczywiście jest to wykład organizujący pracę, więc tam też są wybrane tylko fragmenty, ale są pewne sugestie, tak samo szanse skutecznego przygotowania do sakramentu małżeństwa, a więc ciągle te tematy wracają. Natomiast w czasie pielgrzymki będziemy przede wszystkim modlić się, modlić za ojczyznę. Będzie też bardzo ciekawy wykład ojca profesora Kaweckiego, redemptorysty, na temat rodzina we współczesnej kulturze. I wreszcie, oczywiście droga krzyżowa i tak dalej, jak to zwykle bywa na pielgrzymce, i odnowienie ślubów małżeńskich, a także ślubowania nowych doradców, to już w czasie uroczystej sumy. Poprowadzi ją, tę sumę, ksiądz biskup Grzegorz Kaszak, to jest też pasterz, którego chciałbym w sposób szczególny zapowiedzieć, wieloletni pracownik Rady do Spraw Rodziny, ostatnio sekretarz tejże Rady, czyli ponad 20 lat w Rzymie i Watykanie, a w tej chwili jest biskupem z diecezji sosnowieckiej, to on właśnie poprowadzi sumę i podejmie sprawę, o których wspomniałem. Zaprasza nas na to spotkanie, tak doradców, jak i potem wszystkich na pielgrzymkę, przewodniczący Rady do Spraw Rodziny, ksiądz biskup Kazimierz Górny.
Podsumowując, po jednym słowie, Pani Elżbieto, po jednym zdaniu, no trudno w jednym słowie.
No tak, w jednym słowie, w jednym zdaniu trudno jest podsumować, ale myślę, że trzeba bardzo, bardzo szukać drogi, i na tej drodze szukać rozwiązań, opierając się o Pana Boga. I naprawdę szukać, chcieć po prostu znaleźć te rozwiązania, bo w małżeństwie i rodzinie nastają różne trudności w różnych etapach.
Z Panem Bogiem, z drugim człowiekiem
trzeba,
się znajdzie.
Trzeba szukać właśnie. Trzeba szukać tych rozwiązań, one się znajdą.
Znaczy tak, powiedziałbym, że nie można poddawać się biernie temu, co nas spotyka, pewnym próbom redefiniowania pojęcia rodziny, jakby wprowadzenia w pojęcia młodych ludzi pewnych jakby takich fałszywych mitów. Trzeba sięgnąć do źródła i tym źródłem jest właśnie ta pozycja.
Ten dokument, o którym mówimy, służyć w prawdzie o małżeństwie i rodzinie. I jeszcze o słowo poprosimy również latorośle państwa Elżbiety i Piotra Marków.
Ja na pewno mogę polecić ten dokument. Przeczytałam go, jest naprawdę napisany językiem zrozumiałym i w przypadku wielu wątpliwości, które często się ma, warto rozjaśniać się właśnie odnosząc się, uciekając do dokumentów Kościoła.
Bardzo dziękuję. Antoni, ty też ten dokument znasz z opowiadania, jak mówiłeś. Ale powiedz coś o swoim życiu w rodzinie.
W sumie nie bardzo wiem, o co mogę powiedzieć, no ale...
Wracać do domu, domu. Lubisz wracać do domu ze szkoły, kiedy ciężki dzień był w szkole?
No po szkole zawsze się lubi wracać do domu, więc to w pewnym sensie oczywiste.
A czy podejmujesz często tematy z rodzicami, chociażby ze szkolnych wydarzeń, czy w ogóle z różnych takich spraw, które cię dotykają? Czy masz zwyczaj zagadywania taty albo mamy?
Nie, jakoś chyba niespecjalnie. Zwyczaj próbuję sobie sam odpowiedzieć na jakieś pytanie, Nie wiem, no czasami jak mam jakiś problem, to się pytam, prawda, bo to nigdy nie wiadomo, czasami trudno znaleźć odpowiedź.
Ale chyba uczestniczysz nieraz i w rozmowach rodzeństwa i rodziców w różnych dyskusjach i to ci pomaga. No. Prosimy, Stanisław.
Ten dokument w obliczu tego, co się dzieje też na świecie, szczególnie na przykład w Europie Zachodniej, dochodzą takie słuchy, gdzie model rodziny nie jest taki, jak powinien być. Jest zaburzony, często, coraz częściej na przykład dopuszcza się myśli o, w ogóle dopuszczalne jest na przykład jakieś związki homoseksualne i tak dalej, co jest niewyobrażalne jeszcze kilkanaście nawet lat temu, to ten dokument jest, ma potężną wagę właśnie, ponieważ nas jakoś uświadamia i że tak powiem, to jest krzyk i Kościoła, i ludzi, i tradycji.
Bardzo dziękuję. Józef, ostatnie słowo.
No tak, ten dokument właśnie utwierdza nas w tym zdaniu Kościoła na ten temat. Na pewno warto właśnie przeczytać ten dokument, no gdyż po prostu jest, no na pewno nie ma trudności z tym, z czytaniem, dosyć szybko się czyta, to znaczy, że dobrze, oraz no, na pewno ma dużą wartość. No.
Bardzo dziękuję. Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie to dokument konferencji Episkopatu Polski, który przywiózł dzisiaj do naszego studia ksiądz biskup Stanisław Stefanek. My, księże biskupie, spotkamy się dzisiaj na antenie Radia Maria po godzinie 21.40. Także bardzo serdecznie zapraszamy naszych widzów i słuchaczy, dziękując Państwu Markom za przybycie do naszego studia oraz księdzu biskupowi za zaanimowanie naszego dzisiejszego spotkania również.
Bardzo dziękuję, a mogę powiedzieć, że nie wyczerpaliśmy jeszcze jednych talentów tego towarzystwa, mianowicie muzycznych. Namawiałem moich przyjaciół, żeby przyjechali z instrumentami. Zrobilibyśmy mały koncercik.
Ale oni za mało czasu.
Ale oni mówią, będzie mało czasu, a poza tym jesteśmy perfekcjoniści i do koncertów przygotowujemy się bardzo dokładnie.
Ja myślę, że te talenty jeszcze, ekscelencjo, wykorzystamy. Dziękujemy za uwagę i za przybycie do studia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Tak.